sposób zgodny z jej interesami i z jej tradycjami w obliczu wyzwań, które no, dotyczą zresztą nie tylko Polski, ale całej Europy. Wyzwań, w których symbolem jest atak na krzyż. Jeżeli będziemy potrafili zachować wierność naszej tradycji i odwoływać się do jej wzorów, będziemy potrafili dokonać, jak sądzę, trafnych wyborów, także tych wyborów politycznych, które nas w roku 2010 czekają. I tego najserdeczniej życzę nam, Polakom.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Też życzymy tego, by pan na co dzień cieszył się owocami swojej też i ciężkiej pracy, zmagania się o prawdę.
Dziękuję serdecznie. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Naszym gościem był pan profesor Andrzej Nowak, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik pracowni dziejów Rosji i ZSSR w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, redaktor dwumiesięcznika Arkana.
Świat porany dziś wojnami, a my zaśpiewajmy Panu. Świat jest piękny od panienki, od dzieciątka, od stajenki. Świat jest piękny od panienki, od dzieciątka, od stajenki. Świat splamiony jest grzechami, a my zaśpiewajmy Panu. Świat jest piękny od panienki, od dzieciątka, od stajenki. Świat jest piękny od panienki, od dzieciątka, od stajenki. Daj nam, Panie, grać na flecie w zimnym, mroźnym wokół świecie. Coś na Ciebie chcę mieć z dziecka, daj nam zagrać na dzwoneczka. Chcę zaśpiewać Tobie szczerze, że choć grzeszny w Ciebie wierzę.
Naszym gościem w audycji Rozmowy Niedokończone jest pan dr Mieczysław Ryba. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Adiunkt w pierwszej katedrze historii nowożytnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Troszkę Jana Pawła inaczej. II. Kierownik katedry historii systemów politycznych troszkę się zmieniło w czasach. No,
to no. Dobrze, to dobrze, że idzie nowe.
Tak, tak, tak.
Wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, to się nic nie zmieniło.
Tu się nie zmieniło nic.
I członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.
Tak.
Panie doktorze, panie profesorze, chciałem prosić też o to, by pan pokazał nam, może czy zwrócił uwagę na to, co najważniejszego wydarzyło się w 2009 roku na świecie, bo wiemy, że świat zmagał się z kryzysem. Rządy najbogatszych państw znalazły różne sposoby na radzenie sobie z tym problemem. Zobaczymy, co z tego też i wyniknie, ale przecież to nie najważniejsze problemy.
No oczywiście, chociaż trudno jest tak do końca zdefiniować, co to był ten kryzys, czy co ten kryzys oznaczał. Na pewno takie poczucie pojawiło się wśród wielu, że to, co się stało w Stanach Zjednoczonych, bo był to w jakimś sensie wywołany sztucznie kryzys poprzez bardzo, byśmy powiedzieli, nierozsądną politykę finansową, ale on jak gdyby został przeniesiony na wiele krajów świata, w tym w jakimś stopniu też na nas, na Europę. Poszła pewna taka piramida finansowa. No i nie sposób oprzeć się wrażeniu, że po prostu za potężne błędy, czy też celowe działania, ale złe działania, fałszywe, wielkich, bogatych, płacą biedni. Natomiast w międzyczasie ten kryzys wywołał też pewne niezwykle istotne wydarzenie, które rzutuje i rzutowało na całą sytuację międzynarodową, a mianowicie chodzi o zmianę ekipy rządowej w Stanach Zjednoczonych. Wiemy, że za prezydentury George'a Busha mieliśmy do czynienia z taką polityką tych tak zwanych jastrzębi, bardzo mocno agresywnie też reagujących na Bliskim Wschodzie, w wielu innych obszarach świata, mówiących o tym, że Stany Zjednoczone są w stanie reagować w różnych częściach globu, że Stany Zjednoczone powinny prowadzić taką politykę i rozszerzać przestrzeń demokracji, cokolwiek to oznacza. I za czasów George'a Busha też w przestrzeni europejskiej pojawiały się bardzo mocne konflikty, to znaczy przede wszystkim Stany Zjednoczone były w zasadniczym sporze z Rosją, a zarazem w taktycznym sporze z Unią Europejską, mam tutaj na myśli w szczególności Niemcy i Francję, które sprzeciwiły się wojnie irackiej. Tymczasem Barack Obama zupełnie odwrócił całą tę sytuację, powrót nastąpił do takiej polityki Billa Clintona i to bardzo rzutuje dzisiaj na stosunki w świecie i na stosunki w Europie. Otóż Obama uznał, że należy w Unii Europejskiej znaleźć takiego strategicznego sojusznika na powrót. W tej Unii Europejskiej najbardziej tym ważnym sojusznikiem wydają się być Niemcy. To nieprzypadkowo jeszcze przed wyborem wizytował Niemcy wielokrotnie, jak gdyby kontaktował się z kanclerz Angelą Merkel, ale też nieprzypadkowo zrezygnował z pewnych projektów środkowoeuropejskich, od chociażby jakichś tam pomysłów wprowadzenia Ukrainy do NATO. I wreszcie Barack Obama i jego ekipa postanowili znaleźć nić porozumienia z Rosją. Tę samą nić, którą w innej płaszczyźnie rozciągnęli Niemcy i Francuzi, tworząc pewną taką oś Paryż, Berlin, Moskwa. Oś niezwykle dla nas groźną, bo pamiętajmy o tym, że Warszawa nie jest tutaj wymieniana jako podmiot, ale jako pewien bufor, no w tym wypadku bardziej będący pod dominacją Unii, ale na pewno nie podmiot, który byłby w stanie w jakiś sposób zorganizować wokół siebie ten świat środkowoeuropejski, ten świat środkowoeuropejski, no i być takim, powiedzmy, czynnikiem niezależnym między Berlinem a Moskwą. Takie nadzieje były żywione za czasów prezydentury Busha. Takie nadzieje próbowano ziścić poprzez zaangażowanie w jakieś dalekie wojny w Afganistanie, czy przede wszystkim wojnę iracką, no ale one się nie zrealizowały. Natomiast w tej chwili przy nowej ekipie Obamy, który to prezydent stara się porozumieć z Rosją, ażeby wygasić tę wieloletnią już wojnę w Afganistanie, zupełnie wydaje się trudną do zakończenia, ażeby wygasić aspiracje nuklearne Iranu, ażeby zahamować rozwój potęgi dalekich Chin. To wszystko powoduje no bardzo niekorzystną dla nas sytuację, czy po prostu sytuację, gdzie te kraje małe, średnie, te, które wydostały się z obszaru sowieckiego, czy też były tak zwanymi demoludami, że one nie znajdują w świecie zachodnim siły, która byłaby w stanie wesprzeć ich, pomóc im się rozwinąć, stanąć na nogi. Jest to no, rzeczywistość, można by powiedzieć, no, wielce, byśmy powiedzieli, odwracająca całą konfigurację geopolityczną w Euroazji. To można powiedzieć, że